Dzień dobry. Witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Na konferencji prasowej poświęconej identyfikacji odnalezionego na łączce żołnierza podziemia niepodległościowego, której dokonał Instytut Pamięci Narodowej. W konferencji biorą udział pan doktor habilitowany Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor habilitowany Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pan prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W tym miejscu pragniemy serdecznie jeszcze powitać panią Barbarę Kownacką-Płauszewską oraz pana Marka Ciemieśkiewicza. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezesa Karola Polejowskiego.
Wielce szanowni państwo, panie prezesie, panie dyrektorze, pani Barbaro, panie Marku, członkowie rodziny. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Szanowni państwo, po zakończeniu całego procesu badań chcielibyśmy dzisiaj z państwem podzielić się informacją o identyfikacji jednego z legendarnych żołnierzy podziemia niepodległościowego po roku 1944. Misją Instytutu Pamięci Narodowej, jak państwo doskonale wiecie, jest poszukiwanie miejsc pochówku, miejsc, gdzie zakopano polskich bohaterów. Tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej wspólnie pracujemy i Biuro Poszukiwań i Identyfikacji i Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Nasi historycy również biorą w tym udział. Wszystko to ma doprowadzić do odnalezienia miejsc, gdzie spoczywają w bezimiennych mogiłach śmierci nasi bohaterowie. Mamy obowiązek ich odnaleźć, mamy obowiązek ich ekshumować, ustalić tożsamość, oddać rodzinom i sprawić im pochówek, na który wolna Polska musi znaleźć możliwości. Dzisiaj chciałbym ogłosić, że w wyniku prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który wykonał badania genetyczne, chcę państwu podać do publicznej wiadomości, że zidentyfikowano szczątki komendanta pogotowia akcji specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendanta Mieczysława Ciemieśkiewicza, pseudonim Rój. Szanowni państwo, te szczątki zostały odnalezione przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji na cmentarzu Powązkowskim na kwaterze EU. A pion śledczy czy prokuratorsko-śledczy przygotował cały materiał genetyczny potrzebny do identyfikacji komendanta Roya. Są z nami przedstawiciele rodziny, siostrzenica i bratanek porucznika, podporucznika Roya. Szanowni państwo, nie ukrywam wzruszenia, bo przecież w ten sposób spełniamy to, z jednej strony, co zostało nam powierzone decyzją ustawodawcy i znajduje się w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, ale przede wszystkim realizujemy bardzo potrzebny element, jakim jest oddawanie rodzinom szczątków tych, którzy przez dziesięciolecia leżeli w bezimiennych dołach śmierci. Szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam, że identyfikacja pana komendanta Roya była możliwa dzięki harmonijnej współpracy pionów Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, którym kieruje pan wiceprezes profesor Krzysztof Szwagrzyk, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którą to kieruje pan prokurator Andrzej Pozorski, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie katedrą kieruje profesor Andrzej Ossowski. Szanowni państwo, Rój zginął jako młody oficer Wojska polskiego w roku 1951. Jakim był człowiekiem, zapewne więcej opowiedzą członkowie rodziny, jeśli zechcą państwo z nimi porozmawiać. Ale działalność komendanta Roya na północnym Mazowszu była legendarna. Budził on ducha oporu i walki ze zniewoleniem komunistycznym. W sierpniu 1950 roku wydał odezwę do mieszkańców, w której czytamy między innymi: ogrom krzywd, który dziś przybrał niespodziewane rozmiary, zmusza nas do samoobrony. Stawia nas w szeregach państw bloku zachodniego. Dyktuje nam hasła związane ściśle z przyszłością narodu polskiego. Polacy, musimy wytrwać aż do końca. Bracia, nie wolno nam spocząć ani na chwilę. Wszyscy na front, do walki z komuną w Polsce. Polacy i Polki, jednoczmy się, żyjmy w zgodzie. Nie zdradzajmy tajemnic, które tak często decydują o naszym spokoju, o naszej wolności. Pamiętaj, Armia Podziemna żyje i walczy o wolność narodu polskiego i walczyć będzie aż do zwycięstwa. Tak pisał Rój w sierpniu 1950 roku do mieszkańców północnego Mazowsza. Apelował o zachowanie tajemnicy. Tej tajemnicy nie zachowano. Został zdradzony i zginął nocą z 13 na 14 kwietnia 1951 roku. Komuniści tak go nienawidzili, sprowadzili go do Warszawy, kazali identyfikować matce, siostrze, a potem zakopali w bezimiennym dole śmierci na kwaterze EU. Dzisiaj, szanowni państwo, oddajemy doczesne szczątki pana podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza Roya rodzinie. Bardzo cieszę się, że spełniliśmy nasz obowiązek jako instytucja, ale również ludzki obowiązek, który na nas wszystkich spoczywa. Cześć i chwała komendantowi Royowi. Panie poruczniku, witamy wśród swoich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie prezesie. Zapraszam teraz do zabrania głosu pana prokuratora Andrzeja Pozorskiego.
Proszę państwa, w trakcie śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Warszawy w sprawie represji stosowanych pomiędzy 1951 rokiem a 1953 rokiem przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Zarządu Głównego Informacji Wojska Polskiego w sprawie dotyczącej represjonowania osób, które prowadziły działalność niepodległościową, prokurator uzyskał opinię biegłych z zakresu genetyki sądowej, która w sposób jednoznacznie wskazuje, że szczątki, które zostały odnalezione na kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego, należą do podporucznika Mieczysława Dziemiszkiewicza, pseudonim Rój. Procesowe potwierdzenie tej identyfikacji było bardzo skomplikowane, ale w konsekwencji doprowadziło do ustalenia tożsamości pokrzywdzonego, który został skrycie pochowany przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Jak już wspomniano, Mieczysław Dziemiszkiewicz zginął pomiędzy 13 a 14 kwietnia 1951 roku w trakcie potyczki zbrojnej z żołnierzami KBW, funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Jego ciało początkowo zostało przewiezione do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pułtusku. Tam przeprowadzono sekcję, wykonano zdjęcia pośmiertne. Ciało następnie najprawdopodobniej zostało przewiezione do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, gdzie między innymi okazano Stefanii Dziemiszkiewicz. Tak naprawdę od 1951 roku nikt nie wiedział, gdzie, kiedy i w jaki sposób wyglądał pochówek naszego bohatera. Kiedy były prowadzone prace ekshumacyjne przez Instytut Pamięci Narodowej na kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego, przy szczątkach oznaczonych numerem 229 został zabezpieczony między innymi jeden z artefaktów. Został on poddany pracom konserwatorskim. Okazało się, że jest to orzełek na fragmencie sukna koloru czarnego. Ten orzełek porównano ze zdjęciem Mieczysława Dziemieszkiewicza pośmiertnym, które zostało wykonane na terenie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Pułtusku, bo tam na czapce był bardzo podobny orzełek. To dało, ukierunkowało prokuratora, aby wyodrębniony profil ze szczątków DNA porównać z profilami DNA rodziny Mieczysława Dziemieszkiewicza. Niestety pierwsza opinia tak naprawdę nie dawała jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy ona ani nie potwierdzała, ani nie wykluczała, że mogą być to szczątki podporucznika Roya. Biegli wskazali, że należy w tym celu pozyskać dodatkowy materiał porównawczy. W maju tego roku prokurator wspólnie z biegłym z zakresu antropologii, genetyki sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pobrał materiał ekshumacyjny od matki i siostry podporucznika Roya, które spoczywają razem na cmentarzu w Makowie Mazowieckim. I ten dodatkowy materiał dowodowy, który został pobrany, porównawczy, dał jednoznaczną odpowiedź i w dniu 6 lipca 2026 roku biegły z zakresu genetyki sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wydał jednoznaczną opinię, że ujawnione szczątki należą do Mieczysława Dziemieszkiewicza. Proszę Państwa, to kolejna ofiara represji państwa totalitarnego. Wśród blisko 80, którzy zostali odnalezieni na terenie kwatery EU przez Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie prokuratorze. Proszę teraz o zabranie głosu pana prezesa Krzysztofa Szwagrzyka.
Czcigodna rodzino naszego bohatera, szanowny panie prezesie, panie dyrektorze, szanowni państwo, panie profesorze, państwo dyrektorzy, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, panie, panowie. Kiedy zabito Roya, dla władzy komunistycznej wydawało się, przyszedł czas, na który długo ta władza czekała. Zlikwidowano człowieka, który stanowił dla tej władzy śmiertelne zagrożenie. Zlikwidowano człowieka, który stał się już za swojego życia autorytetem dla swoich podkomendnych i śmiertelnym wrogiem dla organów ścigania państwa komunistycznego. Jego śmierć wydawała się aż tak nieprawdopodobna, że poczyniono wiele starań, żeby mieć pewność, że istotnie Rój nie żyje. Przewieziono go razem z podkomendnym do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pułtusku. Tam wykonano zdjęcia, wykonano określone pomiary, ale tam także sprofanowano jego zwłoki. To już wiemy, na pewno funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wykazywali w ten sposób swój stosunek wobec zabitego żołnierza podziemia niepodległościowego. Przez długi czas wszystko wskazywało na to, że obaj partyzanci zostali pogrzebani na terenie Urzędu Bezpieczeństwa w Pułtusku. Prowadziliśmy tam pracę, także w lokalnych sąsiednich lasach. Niestety, nie odnajdując żadnych szczątków. Przełom w tej sprawie nastąpił dopiero kilka lat temu. Wtedy, kiedy, szanowni państwo, zaczęliśmy analizować po raz kolejny, niech to będzie swoiste archiwum X, tą sprawę. Dlaczego na Łączce znajduje się taki grób, gdzie jeden z pogrzebanych ma beret? Skąd beret w miejscu, gdzie leżą tylko więźniowie? Dlaczego na tym berecie widzimy orzełek charakterystyczny, który znamy z dokumentów? To są te charakterystyczne zdjęcia dokonane przez Urząd Bezpieczeństwa na terenie siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Pułtusku. Obok tego orzełka był charakterystyczny znaczek trupiej czaszki o charakterystycznym owalnym kształcie. Mogą państwo zobaczyć z lewej strony na obrazie. Przepraszam. Beret.
Nie ma mikrofonu.
Możemy zobaczyć beret, charakterystyczny orzełek. Możemy zobaczyć trupią czaszkę. Teraz, szanowni państwo, w materiale, który został wydobyty z dołu śmierci na łączce, mamy fragment beretu z całą pewnością. Widzimy orzełek i po prawej stronie ślad po przeszyciu. To jest idealny ślad przypominający trupią czaszkę. Szczątki pana sierżanta Raja Dziemieszkiewicza znaleźliśmy w tej przestrzeni. Na Powązkowskiej łączce widzieliśmy także w tym dole śmierci inne rzeczy, które do niego należały. To jest fragment munduru. Z jego kołnierzykiem widzimy jego medalik i to jest miejsce pokazane ostatecznie, gdzie się znajduje, na samym środku łączki. I kiedy analizowaliśmy, kto leżał obok, okazało się, że obok w dole śmierci, już kilka lat ustaliliśmy to, leżał słynny pan major Zygmunt Szyndzielarz, pseudonim Łupaszków. Pan major i jego towarzysze broni zginęli w lutym roku 51. Pan sierżant w kwietniu, stąd taka bliska odległość. To nieprawdopodobna sytuacja, że dwaj wielcy, zasłużeni żołnierze polskiego podziemia leżą obok siebie w tej przestrzeni Powązkowskiej łączki. Szanowni państwo, po raz kolejny możemy powiedzieć, władze komunistyczne nie zwyciężyły. Zwyciężają bohaterowie. A te najbardziej nawet skomplikowane sytuacje, sytuacje, kiedy musimy dochodzić prawdy, one znajdują szczęśliwe zakończenie. Odnajdujemy tych, po których nie miał pozostać żaden ślad. Przywracamy im imiona i nazwiska. I ten proces, proces państwowy, proces realizowany od lat, jest i będzie zawsze kontynuowany. Dziękuję państwu.
Dziękuję panie prezesie. Szanowni państwo, teraz jest możliwość zadawania pytań w temacie dzisiejszej konferencji. Bardzo proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji.
Dzień dobry, Witold Banach, Polskie Radio, kłaniam się. Panowie, najniższy pokłon, wspaniała informacja pośród tych wszystkich różnych, które do nas docierają, informacje o odnalezieniu takiej postaci i przywrócenie ku pamięci zbiorowej nadaje wielkiego sensu waszej pracy i ja mam dreszcze od wczoraj, kiedy dowiedziałem się, bo przecież to nie jest człowiek anonimowy, no jeżeli o kimś kręci się film, no to już coś oznacza. Ja chciałem się dowiedzieć po pierwsze, kiedy państwo skojarzyli fakt związany z tym fragmentem beretu, orzełka, powiązali to wszystko i jak długo czasu trwała ta operacja właśnie takiego kojarzenia faktów, a ponadto jeszcze z takiego poziomu informacyjnego, proszę przypomnieć, ile w sumie szczątków udało się znaleźć na łączce, bo pan prokurator, zdaje się, mówił, że około 80 osób zidentyfikowano na łączce, ale w sumie znaleziono na łączce, ile szczątków znaleziono na łączce. Przepraszam, też troszkę jestem poruszony.
Szanowny panie redaktorze, to już bodajże 2 lata temu pan profesor Szwagrzyk opowiadał na festiwalu NNW o tym, że istnieją pewne poszlaki, które wskazują na to, że jedna z ofiar spoczywająca na łączce może należeć do komendanta Roya, ale oczywiście to były poszlaki. Badania historyczne, kojarzenie pewnych faktów, czy nawet ta bliskość czasu, jeśli chodzi o pochówek majora Zygmunta Szyndzielarza, a potem obok właśnie tej osoby kolejnej w mundurowaniu przecież, pozwalała przypuszczać. Dopiero w maju tego roku Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator uzyskał zgodę rodziny na pobranie materiału genetycznego od matki i siostry. I jak Państwo widzicie, między majem a początkiem lipca, kiedy wyniki były znane, upłynął bardzo krótki okres czasu. Szanowni Państwo, to tutaj nie padło, ale ten procent identyfikacji jest niesamowity, bo to jest 99,9%. Same dziewiątki. A więc w zasadzie nie ma żadnych wątpliwości co do poprawności identyfikacji Mieczysława Dziemieszkiewicza Roya. Czyli to był taki krótki okres, który wymagał pracy prokuratorskiej, pracy w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, identyfikacji materiału genetycznego. Panie prezesie, odnośnie do łączki, bardzo proszę.
Z łączką, szanowni państwo, albo inaczej, z określeniem wszystkich szczątków odnalezionych na łączce zawsze jest ten sam problem. My możemy powiedzieć o liczbie szczątków odnalezionych w pewnym układzie anatomicznym w tych dwóch pierwszych etapach i musimy mówić o tych, których odnaleźliśmy w 2017 roku w ostatnim etapie. A te ostatnie, poza trzema przypadkami, to było kilka tysięcy fragmentów szczątków ludzkich, bo one były zniszczone przez koparki pracujące w latach 80. przygotowujące groby dla komunistów. Stąd na tę chwilę nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile dokładnie szczątków wydobyliśmy. Na pewno było to ponad 200 w układzie anatomicznym, ale także kilkaset dodatkowych tych, które trzeba jeszcze przebadać i postarać się je jakoś ze sobą połączyć.
Czy są może jeszcze jakieś pytania?
Jeszcze ja, przepraszam.
Tak, proszę.
Zmonopolizowałem troszkę. To jeszcze tylko tak doprecyzuję. W tej chwili na pewno cały czas trwają prace identyfikacyjne, czy może pan, któryś z panów prezesów, a może pan prokurator zdradzi, nad iloma szczątkami ludzkimi w tej chwili trwają prace identyfikacyjne i gdzieś one już dają jakąś nadzieję. Czy możemy zdradzić trochę tej tajemnicy?
Szanowni państwo, jak wspomniał pan prezes, ujawniono kilka tysięcy szczątków kostnych. My z tych szczątków kostnych pobieramy materiał biologiczny do dalszych badań. Nie sposób w tej chwili powiedzieć, kiedy te badania zostaną zakończone. Chciałbym też zwrócić uwagę, że z uwagi na bardzo szybki rozwój nauki, genetyki, my te często badania powtarzamy, bo to, co było jeszcze niemożliwe kilka lat temu, dzisiaj się okazuje, że współczesna nauka, technika, urządzenia pozwalają na ponowienie tych badań i my je rzeczywiście ponawiamy. Dlatego nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, kiedy ten proces zostanie zakończony. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często brakuje nam materiału porównawczego. Tak jak w tym przypadku była pierwsza opinia genetyczna, która ani nie potwierdzała, ale też nie wykluczała. Tu mieliśmy dobrze, że mogliśmy bardzo szybko ustalić osoby najbliższe, gdzie były pochowane, dlatego pobrano materiał ekshumacyjny. Ale często zdarza się tak, że szukamy tego materiału porównawczego, co również często jest procesem takim bardzo, bardzo pracochłonnym. Nie mówiąc o tym, że to są czynności, które wymagają niesamowitych nakładów finansowych. To są skomplikowane badania, kosztowne i zawsze musimy to odnosić do możliwości finansowych Instytutu Pamięci Narodowej.
Szanowni państwo, małe uzupełnienie do wypowiedzi pana prokuratora. W Biurze Poszukiwań Identyfikacji gromadzony jest materiał niezbędny do uzyskania potwierdzenia, czyje szczątki odnaleźliśmy. Korzystamy z aparatury niezwykłej, bardzo dobrej, takiej, która ułatwia nam w coraz szybszym tempie uzyskiwanie kolejnych identyfikacji. Myślę tutaj o tym programie do badań genetycznych, który został opracowany przez FBI, a dzięki pomocy także działu prokuratorskiego możemy my w Polsce z tego materiału jako jedna z dwóch placówek tylko korzystać. To bardzo ważne narzędzie. Narzędzie, które pracuje non-stop. Do tego narzędzia w tym narzędziu znajdują się materiały uzyskiwane zarówno ze szczątków, jak i od najbliższych. I on, pracując cały czas, poszukuje zbliżonych ze sobą sekwencji identyfikacyjnych. To bardzo, bardzo ważne. Jest też, szanowni państwo, tak, że ta nasza praca, chociaż się czasem może wydawać inaczej, odbywa się oto tutaj, na tę chwilę i dotyczy jednego człowieka. Pracujemy, szanowni państwo, w przestrzeni międzynarodowej. Każdego dnia nasi ludzie pracują, tak jak teraz, od tygodni na Ukrainie, badają ofiary rzezi wołyńskiej. Tak jak teraz podejmują kolejne szczątki. Tak jak teraz poszukujemy ich najbliższych po to, żeby od nich także materiał zabezpieczyć. To niezwykle ważny, ogromnie ważny państwowy proces, który jest realizowany na ogromną skalę, ale tak być musi, nie może być inaczej. Chciałbym państwu powiedzieć, że jeszcze w tym roku robimy wszystko, żeby tak się stało. Będzie kolejna konferencja identyfikacyjna Instytutu Pamięci Narodowej.
Szanowni państwo, czy są jeszcze może jakieś pytania? Jeśli nie, to szanowni państwo prezesi, panie prokuratorze, szanowni państwo, serdecznie dziękujemy za uwagę.